Sygnały świata Poznań Wielkopolska. W studiu Piotr Libicki, koordynator do spraw estetyki i wizerunku miasta, czyli plastyk miejski. Proszę pana, czym tak naprawdę pan się zajmuje w Poznaniu?
Lobbowaniem na rzecz dobrych rozwiązań dotyczących przestrzeni publicznej, tak najogólniej. Lobbuję na rzecz pewnej powściągliwości kolorystycznej, jak chodzi o osiedla, bo tutaj znów wpływu formalnego nie mam. Z punktu widzenia prawa to nie jest rzecz, która podlegałaby jakimś konkretnym regulacjom. Tak więc tutaj raczej jest przekonywanie do tych rozwiązań, które są właściwsze, a w moim przekonaniu klucz do tego, jak w przypadku kolorów czy innych elementów przestrzeni powinniśmy działać, istnieje. To nie jest kwestia gustów, jak się często uważa.
Czy Poznań jest miastem estetycznym, ładnym?
Ja bym powiedział, że Poznań w Śródmieściu ma ogromny problem, tak jak wiele innych miast, czyli tego pustoszującego Śródmieścia, które potrzebuje reanimacji. Ta reanimacja jest prowadzona. I tutaj niestety obawiam się, że wypada trochę gorzej na tle niektórych innych miast. Natomiast jak chodzi o te dzielnice już poza ścisłym Śródmieściem, czyli jeżeli spojrzymy na Sołacz, który jest fenomenalny i właściwie tak pięknej dzielnicy w żadnym innym mieście nie znajdziemy, jeżeli spojrzymy na Grunwald, czy właśnie na osiedla mieszkaniowe, ratajskie czy winogradzkie, to tutaj one wyglądają znacznie ładniej, krótko mówiąc, niż osiedla podobnej skali w innych miastach. One wyglądają wręcz, powiedziałbym, wzorcowo. Tutaj żadnej wielkiej korekty nie potrzeba, poza może czasami pomalowaniem ich na inny kolor. Natomiast zieleń, te wszystkie elementy, które w przestrzeni się pojawiają, place zabaw, to wszystko wygląda rzeczywiście w wielu wypadkach wzorcowo.
Dlaczego pan zwrócił uwagę na Sołacz?
Został bardzo dobrze zaprojektowany urbanistycznie, architektonicznie i to powoduje, że on dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje, tak jak Śródmieście nie funkcjonuje tak, jak powinno. To Sołacz funkcjonuje tak, jak należy. Jest dzielnicą rezydencjonalną, mieszkalną. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród oczywiście osób bardziej zamożnych, ale to zainteresowanie osób, które chcą mieszkać w rezydencjonalnej dzielnicy w mieście, wyraźnie się pojawia. Ja to zestawiam ze Śródmieściem, ponieważ niewiele znam osób, które marzyłyby, żeby mieszkać przy Świętym Marcinie czy na ulicy Ratajczaka. Także widzimy, że tutaj z tą przestrzenią jest jednak jakiś problem, że w naszej wyobraźni nie mieści się mieszkanie przy tych głównych ulicach, czyli coś trzeba skorygować, coś trzeba poprawić. Natomiast na Sołaczu każdy chciałby mieszkać, czyli dowód, że ta przestrzeń jest bardzo dobrze i rozplanowana i dziś zadbana i funkcjonująca.
Co trzeba zrobić na Świętym Marcinie, na Ratajczaka, żeby ludzie chcieli mieszkać?
Trochę trzeba chyba ludzi przyzwyczaić do tego, że Śródmieście jest właśnie do mieszkania, a nie tylko do przejeżdżania samochodem. A to oznacza, że trzeba wprowadzić więcej zieleni, że trzeba wprowadzić nowe rozwiązania komunikacyjne. I to wszystko kroczek po kroczku się jednak dzieje. Przyjęty został plan odnowy i rozwoju Śródmieścia miasta Poznania, przyjęty przez Radę Miasta i przez urząd realizowany. Także tutaj te działania są podejmowane. To są drobne też często zmiany. Opracowaliśmy taki katalog miejsc dla mobilnych obiektów gastronomicznych. Znamy je z ulic w postaci Bike Cafe chociażby, a wiem, że niektórzy chcą i w ten sposób sprzedawać lody czy, nie wiem, wadę cukrową. One też wprowadzają w tę przestrzeń życie, ożywiają je i myślę, że są taką cegiełką w stronę poprawy funkcjonowania tej przestrzeni. Także tutaj działania powinny odbywać się na różnym poziomie.
Wspomniał pan o przyjętych planach, które będą zmieniały Śródmieście, będą zmieniać nasze miasto. Czy tutaj uwzględnia się sprawy osób niepełnosprawnych, osób, które poruszają się na wózkach, osób, które poruszają się z białą laską? Na przykład ogródki, które są często wystawiane przed restauracjami, przed kawiarniami, no, mogą przeszkadzać.
Ja ostatnio u pani Doroty Potejko, pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych, prezydenta miasta Poznania, rozmawiałem na te tematy i tutaj zasady są co do wielu rozwiązań bardzo określone. Jeżeli one nie stają w tym świetle chodnika, które zawsze powinno być wolne od jakichkolwiek elementów i to światło chodnika jest wyznaczone chociażby inną fakturą nawierzchni, to wtedy dla osób niepełnosprawnych, niedowidzących czy niewidomych ta przestrzeń jest bezpieczna, bym powiedział. Także tutaj trzeba oczywiście mieć to w pamięci i postępować zgodnie z określonymi zasadami. Ja myślę, i to też na naszym spotkaniu wyraźnie wyszło, że te rozwiązania najprostsze, które są też najbardziej estetyczne, są najbardziej dla osób niepełnosprawnych korzystne. Bo jeżeli my mówimy, że dobrym rozwiązaniem są duże, gładkie powierzchnie, to one są sprzyjające do poruszania się osób chociażby na wózkach. Także tutaj
ale niebezpieczne dla osób niewidomych, ale które poruszają się z białą laską.
Tak, ale jeżeli dla osób niewidomych przyjmiemy tak zwane pasy kompensacyjne wyłożone
szerokości.
Tak, i wyłożone troszeczkę inną nawierzchnią, to wtedy osoba niewidoma będzie wiedziała, gdzie ta granica jest wyznaczona, że tam, gdzie zaczyna inna nawierzchnia, może spotkać jakieś przeszkody. Więc tutaj można zbudować kompromis. To podstawowe rozwiązania wydaje mi się, że są wspólne. Ja się tego uczę. To nie jest tak, że ja tę wiedzę posiadam. Też nie o wszystkim oczywiście decyduje, natomiast jest oczywiste, że to ułatwia potem podejmowanie różnego rodzaju decyzji.
Czy jest jakiś katalog rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym?
No ja takiego katalogu oczekiwałbym od środowisk osób niepełnosprawnych, żeby każdy wiedział. I to nie chodzi tylko o tych, którzy podejmują decyzje, ale o wszystkich użytkowników przestrzeni czy mieszkańców. Jakie są te podstawowe zasady, jeśli chodzi o urządzanie przestrzeni, żeby ona nie była problematyczna dla osób niepełnosprawnych, ale żeby była wygodna dla osób niepełnosprawnych. Także ja takiego katalogu bym oczekiwał. Wiem, że jest to opracowanie, które gdzieś wpadło mi w ręce rzecznika praw obywatelskich, ale to jest lity tekst, który jest kompletnie nieprzystępny. Także takie ilustracyjne, przystępne opracowanie bardzo by się przydało.
Ale czy pan w tej chwili oczekuje od osób niepełnosprawnych, od środowisk osób niepełnosprawnych jakichś podpowiedzi, jakichś konkretnych rozwiązań?
Jak najbardziej, tak. Bo tutaj bez współpracy trudno jest w życiu realizować te właściwe projekty. Ja jestem w kontakcie właśnie z panią Dorotą Potejko i z tymi środowiskami, które z nią bezpośrednio współpracują, co do katalogu nawierzchni, i takie uwagi do mnie mają spłynąć. W tej grupie, która taki katalog nawierzchni chodników opracowała, będziemy się spotykać i o tym też dyskutować. Ja chciałbym, żeby te uwagi się znalazły jako załącznik do tego katalogu, żeby wszyscy przynajmniej, którzy będą tym katalogiem się posługiwali, wiedzieli, jakie są oczekiwania osób niepełnosprawnych.
Czy można z Piotrem Libickim, Plastykiem Miejskim, spotykać się, jakoś kontaktować?
Ponieważ jestem jednoosobowym biurem, więc wolałbym tutaj, żebyśmy się wcześniej umawiali i wtedy spotykali. Na Placu Kolegiackim mieści się moje biuro i bez problemu jest do odnalezienia. Najlepiej kontaktować się ze mną mailowo, bo wtedy ja na spokojnie jestem w stanie odpisać. Jako jednoosobowe biuro nie zawsze jestem w stanie odebrać każdy telefon. Mój mail to piotr_libicki@um.poznan.pl.
Czy Plastyk Miejski Poznania ma jakieś swoje ulubione kolory?
Ja uważam, że najwłaściwsze dla przestrzeni są kolory ziemi, to znaczy takie, które są przełamane szarością, bo one są najbardziej naturalne.
Mało widoczne dla słabowidzących.
Tak, ale pamiętajmy, że jeżeli byśmy posługiwali się intensywnymi kolorami wszyscy i zawsze, każdy komunikat byłby pomarańczowy albo żółty, to wtedy co byśmy zrobili w sytuacji awaryjnej? Mogłoby się to skończyć dość katastrofalnie, więc tutaj trzeba postępować w moim przekonaniu bardzo ostrożnie, umiejętnie co do oznakowywania miasta i używania określonych kolorów.
Piotr Libicki, koordynator do spraw estetyki i wizerunku miasta.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Gilbert Heffs, Kochanka Piłata. Czyta Bożena Targosz, książka wydana przez wydawnictwo Pax, wydana jako plik audio, możliwy do dostania też w naszej bibliotece. Książka opowiada o czasach Piłata, czyli w czasach, w których dzieje się Ewangelia, przy czym autor dokonuje bardzo ciekawego zabiegu. Wszystkie postacie, które dla nas są w Ewangelii najważniejsze, czyli Jezus Chrystus, Matka Boska, wszyscy uczniowie, a także sam Piłat na przykład, są postaciami trzecio-czwartoplanowymi, a głównymi bohaterami są osoby, które czasami pojawiają się w Ewangelii, na przykład setnik, którego sługę uzdrawia Jezus Chrystus, staje się jednym z głównych bohaterów tej książki, I pojawiają się postaci, które w Ewangelii się przemazują, które można domniemywać, że gdzieś były, na przykład prostytutka imieniu Kleopatra, która być może była koleżanką z pracy Marii Magdaleny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo tych postaci czwartego planu Ewangelii, które w tej książce, przypomnę tytuł, Kochanka Piłata, stają się najważniejsze. Książka opowiada o tym, co działo się w czasach Chrystusa w starożytnej Palestynie, to znaczy pokazuje całe skomplikowanie historyczno-sensacyjno-polityczne walki o władzę, bo w tym czasie Palestyna była teatrem działań przeróżnych frakcji senatorów rzymskich, którzy w Palestynie rozgrywali swoją walkę o władzę w Rzymie. Tak można by to najkrócej streścić, czyli pojawiają się różni szpiedzy, agenci specjalni, oddziały specjalne, specjalni wysłannicy i przeróżne tajemnicze postaci, zarówno męskie i kobiece, które są wysłannikami przeróżnych frakcji rzymskich. Poza historią sensacyjno-dyplomatyczną mamy też oczywiście wątek miłosny. Są tam dwie niebanalne historie miłosne, zaskakująco się kończące. I są wreszcie bohaterowie, za którymi chce się podążać, których losy chce się wysłuchiwać, chce się odnajdywać, a te postaci giną czy gubią się w pustyni, która otacza Jerozolimę. Bo przypomnę Państwu o tym, o czym sam się przekonałem, będąc ostatnio w Jerozolimie, że nasze wyobrażenie tego, w jakiej rzeczywistości działa się Ewangelia, jest wymyślone, wykreowane przez malarzy i pisarzy europejskich, którzy zapomnieli lub będąc bardzo krótko w Palestynie, nie zauważyli, że tak naprawdę Jerozolimę otaczają góry, które są skaliste, pozbawione nieomalże lasu. Wokół Jerozolimy jest trochę lasów cedrowych, ale niewiele. Ale przede wszystkim jest to kraj pustynny. A pustynia to nie znaczy pustynia tak, jaką sobie wyobrażamy. Czyli ogromne obszary piasku, to nie są wydmy nad Bałtykiem, ale jest to ogromna przestrzeń, można by powiedzieć, pagórków kamienistych. I wśród tych kamienistych pagórków, pełnych wąwozów, wyschniętych strumieni, dzieje się akcja tej książki i działa się też akcja Ewangelii. Tą książkę warto przeczytać właśnie teraz, w okresie Wielkiego Postu, ponieważ pozwala ona pomyśleć inaczej o naszym podejściu do Ewangelii. To znaczy możemy zobaczyć, tak wydaje się mówić ten autor, i śledząc losy małej grupy osób, które stworzyły chrześcijaństwo, które były marginesem ówczesnego społeczeństwa, można zadać sobie pytanie, w jakim miejscu dzisiaj znajduje się chrześcijaństwo. Czy przypadkowo nie jest tak samo w codziennym myśleniu, z jednej strony historyczno-polityczno-sensacyjnym, z drugiej prywatno-miłosnym, nie zajmuje właśnie takiego skrawka pustyni. A ponieważ jest to Wielki Post, więc nie szukajmy problemów i słynnych belek w oczach innych, a spójrzmy na nasze prywatne drzazgi i pomyślmy, czy spróbujmy zidentyfikować się z postaciami tej książki, z setnikiem, z agentem specjalnym nasłanym z Rzymu, greckim kupcem, egipską prostytutką, kurtyzaną, właścicielem Persem prowadzącym zajazd i zastanówmy się, która z tych postaci jest nam najbliższa i jak oni reagują na spotkanie, jak oni spotykają się, co oni znajdują w spotkaniu z Jezusem Chrystusem i Jego uczniami. Gilbert Heffs, Kochanka Piłata, czyta Bożena Targosz. Książkę nagrało i wydało wydawnictwo Pax.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.